Dzisiaj chcę przeczytać ostatni fragment z pierwszego listu Jana. Od 14 do 21 wersetu będziemy dzisiaj rozważać, ale przeczytam jeszcze z 13. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nasza pewność, którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i złego nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Ostatnie słowa listu Jana, który kieruje do swoich odbiorców, i można powiedzieć, że 6 razy w tej końcówce pojawia się słowo wiemy. Jest coś, czego jesteśmy pewni. Jesteśmy pewni, o tym mówiliśmy poprzednim razem, tylko teraz zaznaczę ten 13 werset. Napisałem to was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Tak, to jest absolutna pewność. To nie jest kwestia jakiejś może nadziei, że może się nam trafi, jakoś się uda. Nie. Wiedzcie, macie życie wieczne. Natomiast kolejne słowo pewności czy wiedzy, którą ma wierzący człowiek, w 14 wierszu czytamy tak. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawioną Mu prośbę. I w tym 14-15 wersecie słyszymy o dwóch kolejnych wiemy, drugim i trzecim. Wiemy, że Bóg słyszy nas i wiemy, że Bóg odpowiada, że Bóg wysłuchuje nas. Bóg odpowiada na prośby. Bóg wysłuchuje naszych modlitw. To jest nasza pewność, tak? Jan to tak przedstawia. To jest pewność, z którą zbliżamy się do Niego. Sam Jezus powiedział, kto przychodzi do mnie, precz nie odrzuca. Tak? Kto przychodzi do mnie, precz nie odrzuca. Ale pewność jest, tyczy się po pierwsze tego, że Bóg słyszy nas. Słyszy. To wiecie, to nie jest tak, jak czasami ludzie się mogliby modlić, może niektórzy się tak nawet modlą. Halo, jest tam ktoś? Czy ktoś mnie słyszy w ogóle tam w górze? Czy jakiś Bóg w ogóle jest? Tak. Jeśli jesteś, to usłysz mnie, tak? Czy tak jak było za czasów Eliasza, kiedy on stanął z prorokami Baala na górze, i oni tam zaczęli wołać. Tam chodziło o to, który Bóg słyszy, tak? Żeby okazało się, który Bogiem jest prawdziwym. Ten, który odpowiada, jest Bogiem prawdziwym. I prorocy Baala, 400 kilkudziesięciu ich było, wołali cały dzień, o tym czytamy. Cały dzień. Darli się coraz mocniej. I nic się nie działo. Nie było żadnej odpowiedzi, czytamy. Aż w końcu Eliasz mówi, może głośniej musicie wołać, bo może śpi. Nie słyszy was. Albo tak już parafrazując, może na wakacje pojechał. Nie? On się z nich najgrywał. No gdzie jest ten wasz Bóg? Wołacie się, nacinali się, tak? Żeby krew ściekała, żeby pokazać, jak bardzo im zależy na to, żeby Baal im odpowiedział. Ale tak się nie stało. Natomiast kiedy Eliasz zniósł modlitwę, Bóg w niesamowity sposób odpowiedział. I to jest ta nasza pewność. Słuchajcie, jak to dobrze. Że możemy w każdej chwili przyjść do Boga i On nas słyszy. On jest nastawiony na słuchanie. Wysłuchuje nas. Druga natomiast pewność, czy nasza wiedza tyczy się tego, że nie tylko nas słyszy, ale co więcej, że wysłuchuje nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawioną Mu prośbę. My wiemy, tak, że Bóg da je nam odpowiedź, że ma dla nas odpowiedź, że nas wysłuchał. I te słowa korelują z słowami Ewangelii Jana, kiedy Jan cytuje słowa Jezusa, niesamowite, absolutnie niesamowite obietnice Jezusa. I przeczytam te słowa z Ewangelii Jana 14, rozdziału 12-14 werset. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większe niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. I również 16 rozdział, dalej 23-24 werset. W tym dniu o nic też nie będziecie mnie pytać. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Niesamowite słowa Jezusa. O cokolwiek, kiedykolwiek byście poprosili, otrzymacie. To o cokolwiek stwarza ogromną przestrzeń. Biblia mówi, wszystkie wasze troski złóżcie na Niego. Tak, że Bóg jest zainteresowany każdą sprawą naszego życia, i tą dużą, i tą małą. Ale to cokolwiek ma swoje obwarowania. O cokolwiek poprosicie w moim imieniu. Co jest równoznaczne temu, co tutaj Jan mówi, że gdy Go o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą. Więc Bóg ma odpowiedź na każdą prośbę, na cokolwiek, w zgodzie z Jego wolą, co jest zaniesione w Jego imieniu, w imieniu Jezusa. Tak? Imieniu Jezusa nie jest formułką magiczną, tak jak hokus pokus, że jak się doda na końcu modlitwy w imieniu Jezusa, to się spełni. Tak? To nie o to chodzi zupełnie. W imieniu Jezusa znaczy się w zgodzie z Jego wolą, że ja prezentuję Jego wolę w imieniu Jezusa. Tak? Czyli występuje w imieniu Jezusa, w tym, czym On sam też chce wystąpić. Więc to jest niezwykłe, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, natomiast no można by powiedzieć też w ten sposób. Ktoś powiedział, kochaj i rób, co chcesz. Bo jak kochasz, to miłość pozwala ci na wiele z miłości. Ale jak kochasz, to pewne rzeczy nie zrobisz, bo kochasz właśnie, dlatego że kochasz. I można by powiedzieć też, odnieść do modlitwy, kochaj i proś o co chcesz, tak? Kochaj i proś o co chcesz, bo miłość będzie powodować w nas dobre prośby. Natomiast w praktyce to jest proste z jednej strony, a z drugiej strony czasami mamy z tym problem. No bo czasami nie rozumiemy po prostu Boga. Dlaczego On robi tak, działa w jakiś sposób taki, a nie inny, tak? Szczególnie kiedy, nie wiem, zdarzają się sytuacje, że prosimy o uzdrowienie chorego, a zamiast uzdrowienia przychodzi śmierć. Kiedy prosimy, nie wiem, o na przykład dla naszych dzieci o coś dobrego, a zamiast tego przychodzi jakieś nieszczęście do życia. Przecież takie sytuacje się zdarzają, tak? Wierzących nie omijają nieszczęścia. I wtedy się zastanawiamy, to jak to jest, bo ja jako, powiedzmy, dobry ojciec, ziemski ojciec, bym zrobił wszystko, żeby ochronić moje dziecko od pewnych rzeczy, a Bóg w jakiś sposób dopuszcza do pewnych spraw. Niektórzy, myślę, mają swego rodzaju uproszczone pojmowanie tego, że jesteśmy w Chrystusie i myślą, że jak jesteśmy w Chrystusie, to zdrowie, bogactwo, wszelka pomyślność powinna być naszym udziałem. Jakby to tak naprawdę miało wyglądać chrześcijaństwo, to wydaje mi się, że chyba w ogóle byłoby nie niewierzących ludzi na tym świecie. Bo gdyby wierzącym ludziom było tak, powodzi im się tak, że nikomu innemu się, kto nie wierzy, tak się nigdy nie powodzi. Żony mają piękne, a mężów przystojne, tak? Wszyscy żyją w doskonałym zdrowiu po 100 kilkadziesiąt lat. To jakby tak było, że tym się wyróżniał, kto należy do kościoła, takie życie prowadzi, to wszyscy by chcieli, jakiego kościoła się garnęli, tak? Po co kraść? Przyjdę do kościoła, będę mieć pieniędzy brud, bo Bóg mi pobłogosławi, tak? Dlatego mówię, to jest czasami pewne uproszczenie, bo tak nie ma. Tak po prostu nie ma. Bóg jest dobry, ale czasami nie rozumiemy, dlaczego się pewne rzeczy dzieją. Tak? To jest trochę filozoficzne pytanie, ale gdybyśmy się mieli nad tym zastanowić, i dla wielu ludzi to jest bardzo poważny dylemat. Jak dobry i kochający Bóg w ogóle dopuszcza zło? Dlaczego w ogóle dopuścił zło do gry? Czyż nie mógł zrobić tego, jakoś wykombinować w taki sposób? Ja na przykład sobie wyobrażam to tak. Adam i Ewa usłyszeli, że jak zjedzą z tego drzewa poznania dobra i zła, to umrą. Ale nie wiem, zastanawiam się, na ile oni mieli świadomość, to w ogóle oznacza śmierć. Przecież oni nie znali śmierć. Więc to może, być może było to dla nich abstrakcją. I wyobrażam sobie tak. A gdyby Bóg zrobił tak, puścił im film, którym by pokazał okropności Holokaustu, wszystkie okropieństwa wojny i tak dalej, to, że najpierw Kain zabije Abla i tą całą, aż po dzisiaj, może jeszcze dalej, historię okrucieństw na ziemi. I słuchajcie, jak wy zjecie z tego drzewa, to zobaczcie, co się stanie. Być może już samo to podziałałoby na nich tak, że nigdy by do tego drzewa w ogóle się nie zbliżyli. Ale Bóg tak nie zrobił. Poza tym mógł przy tym drzewie postawić stróżów. Zanim przyjdą, to najpierw by się zapytali, wiecie, co wy robicie? Tam w ogóle by diabła nie dopuścił, a aniołowie być może, tak? Ale w jaki sposób, nie wiemy. Nie znamy odpowiedzi do końca na to. Nie wiemy, dlaczego Bóg dopuścił zło do gry. Ale wiemy jedno. Czy możemy spodziewać się jednego? Ponieważ jest dobry i doskonały, to znaczy się, że musiał mieć dobre powody ku temu, by jednak dopuścić zło do gry. Musiał mieć naprawdę dobre powody. Dla mnie po ludzku myślę sobie tak. Czym jest męstwo? Czym jest wytrwałość? Czym jest poświęcenie? Czym jest miłosierdzie? Czym jest łaska? I w końcu, czym jest najgłębsza miłość wyrażona w krzyżu? Czy my byśmy byli w stanie sobie w ogóle wyobrazić, czym to jest i poznać to, gdyby jednak nie zło na świecie? Bóg ma jakieś swoje powody. I dlatego te słowa, a skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione prośby, mówi o tym, że Bóg spełnia rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. Jego najlepszą i doskonałą wolą dla nas. Timothy Keller powiedział coś takiego, fajne dla mnie niesamowicie zdanie. Bóg daje nam to, o co byśmy Go poprosili, gdybyśmy wiedzieli o wszystkim tak jak On. Tak? Bóg daje nam to, o co byśmy poprosili Boga, gdybyśmy widzieli życie z Jego perspektywy, mając tą całą wiedzę, którą ma Bóg. Ja sam sobie wspomnę, że były takie modlitwy w moim życiu. Byłem młody, wierzący. Bardzo o coś prosiłem Boga. Bóg mi nie dał, jak ja się na Pana Boga obraziłem wielce, że mi nie dał. Tak? Byłem bardzo na Niego pogniewany. Ale gniew przeszedł, Bóg mnie, że tak powiem, przeczekał, a później przyszedł moment, że mogłem Bogu powiedzieć, Boże, jak to dobrze, że Ty mi nie dałeś tego, co ja Cię prosiłem. Jak to dobrze. Bo zrozumiałem, przyszło więcej mądrości, zrozumiałem, jak ja głupi byłem, że o to prosiłem. Nie? Że Bóg wie po prostu lepiej. Bóg wie po prostu lepiej. I może przeczytam Wam pewien wiersz, który gdzieś ktoś wypisał na jakimś tam tablicy w jakimś ośrodku niepełnosprawnych. Napisał to niepełnosprawny człowiek. Myślę, że niesamowita modlitwa, czy też wiersz. Prosiłem Boga o siłę, bym mógł coś osiągnąć. Otrzymałem słabość, bym mógł być posłuszny. Prosiłem o zdrowie, bym mógł czynić większe dzieła. Otrzymałem ułomność, bym mógł czynić dzieła lepsze. Prosiłem o bogactwa, bym mógł być szczęśliwy. Otrzymałem ubóstwo, bym mógł być mądry. Prosiłem o moc, by ludzie się ze mną liczyli. Otrzymałem niemoc, bym mógł odczuwać potrzebę Boga. Prosiłem o towarzystwo, aby nie żyć w samotności. Otrzymałem jedno serce, bym kochał wszystkich. Prosiłem o wszystko, bym mógł cieszyć się życiem. Otrzymałem życie, bym mógł cieszyć się wszystkim. Nie otrzymałem niczego, o co prosiłem, lecz otrzymałem wszystko, czego pragnąłem. Nawet niewypowiedziane przed Bogiem modlitwy zostały ku mojej radości wysłuchane. I myślę, że to są niesamowite słowa człowieka, który czegoś doświadczył. I czasami tak jest też w naszym życiu, tak? Że my również prosimy Boga, nie wiedząc, o co tak naprawdę prosimy. Myślimy, że dla nas to jest dobre, ale Bóg wie, że niekoniecznie i nie zawsze. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, tak? Więc świadomość tego, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, kiedy ufamy Mu i wołamy bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, oznacza się, że możemy być tego absolutnie pewni, że Bóg to, co najlepsze da nam. Najlepsze dla nas. Bo my czasami właśnie przez swoją ograniczoność nie do końca wiemy, o co prosimy i nie rozumiemy, nie mając Jego perspektywy, ale On odpowiada według tego, czego modli się też często Duch w nas, tak? Kiedy my nie wiemy, o co się modlić, Bóg w niewysłowionych westchnieniach stawia się za świętymi, przyczynia się za nimi zgodnie z wolą Bożą, tak? Więc Duch Święty jest tym w nas, który modli się też dla nas o to, o co byśmy poprosili Boga, gdybyśmy wiedzieli o wszystkim tak jak On. Tak jak On. Jezus, kiedy uzdrowił też w Ewangelii Jana, są te zapisy, kiedy uzdrowił niewidomego od urodzenia i faryzeusze dopytywali się o Jezusa i tak dalej, tego przed chwilą co uzdrowionego, On powiedział coś takiego. Ten prosty, zwykły człowiek. My wiemy. Że to jest mówił o tym, że to jest powszechna wiedza dla wszystkich, nie tylko dla jakichś uczonych. My wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. A nikt nie słyszał o tym, żeby ktoś otworzył oczy ślepemu od urodzenia. A On to zrobił, tak? Jezus. I sam Jezus, kiedy znowu wskrzeszał Łazarza, powiedział wobec ludzi: dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, Ojcze. Ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Zawsze. I w Chrystusie to staje się naszym udziałem. Pewność. Pewność. Słuchajcie, dla mnie osobiście, ja wiem, że nasze jest zdrowie. Ale nawet gdybym na ziemi nie miał doświadczyć uzdrowienia, to wiem z mojej perspektywy, że i tak otrzymam zdrowie. Tak? I każdy z nas otrzyma zdrowie, bo to jest nasze dziedzictwo na wieki. A z drugiej strony sobie myślę tak, z perspektywy miliardów, miliardów, miliardów lat. Całe nasze życie to nawet nie jest mgnienie. Nawet gdybyśmy za życia tu nigdy nie mieli być uzdrowieni, tak? To cóż to znaczy wobec wieczności, gdzie miliardy, miliardy, miliardów lat, to i tak to jest ani sekunda, tak? Wobec wieczności. Cieszyć się będziemy doskonałym zdrowiem. Doskonałym zdrowiem. Niemniej Bóg uzdrawia również na ziemi. Ale jeśli czegoś nie widzę moje oczy tutaj, to nie znaczy się, że ja zaczynam powątpiewać. A czy ty może mnie słyszysz? Czy na pewno mnie wysłuchałeś? Nie. Jeśli wiemy, że Boża wola jest doskonała, to możemy mieć pewność i w tej pewności się poruszać. Nawet jeśli w tej chwili czegoś nie widzimy, czy czegoś jeszcze nie otrzymaliśmy, tak? Czegoś jeszcze nie otrzymaliśmy. To tak jak troszeczkę Abraham czy Izak, gdzie mieli to obietnicę o potomstwo jak gwiazdy na niebie, a jeden i drugi przez ponad 20 lat nie mogli mieć dzieci. Ale to już Boga zostało postanowione, że te dzieci będą, tak? Oni może czekali w jakiś sposób w czasie, ale to zostało już przez Boga postanowione. To też troszeczkę jest tak jak z Hiobem, jeśli chodzi o Boga. Wiecie, to co dla mnie jest ciekawe w księdze Hioba, to to, że Bóg nie odpowiedział tak naprawdę Hiobowi na jego pytania. Dlaczego dopuścił do tego wszystkiego, co go spotkało w jego życiu? Bóg raczej to, co odpowiedział Hiobowi, to zadał mu pytania. Czy byłeś przy stworzeniu tego? Czy byłeś przy stworzeniu tego? I jakby w pewien sposób to przesłanie Boże było takie. Nie rozumiesz tak wielu rzeczy, to po co się wypowiadasz? Jeśli nie rozumiesz, to po co zabierasz głos? No tak, ja nie rozumiem, ja już nie będę zaciemniać Bożego zamysłu, powiedział Hiob, tak? Ja mały. Nagle zobaczył, jak on się tam wiele burzył i chciał Boga ustawiać, a Bóg mu pokazał jego miejsce w pewien sposób. Więc to są niesamowite rzeczy w naszym życiu, które pozwalają nam kroczyć w pewności. Bóg nas słyszy i Bóg naprawdę wysłuchuje nas, więc możemy spodziewać się tego, co najlepsze. Bo czym jest wiara? Jedna z definicji wiary z Hebrajczyków 11:1, czy jedno z tłumaczeń tego wersetu mówi tak. Wiara jest poręką dóbr, których nie widzimy, ale których się spodziewamy. To oznacza wchodzić w wierze. My mamy porękę, od Boga porękę dóbr, których nawet jeśli w tej chwili nie widzimy, bo jak się już coś ogląda, to nie potrzeba do tego wiary, ale poruszamy się w wierze. Wiemy, że mamy zapewnione, że mamy to wszystko zapewnione u Boga. Kolejne wersety. 16 i 17. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośbę. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Trochę tajemnicze słowa, które na przestrzeni wieku wielu frapowały. Spróbujemy udzielić na nie odpowiedzi. Słuchajcie, najpierw Jan mówi o tym, że jest modlitwa, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, a potem podaje przykład. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, niech się modli, a da mu życie. Bo tak naprawdę gra toczy się o życie wieczne. I na przykład Jakub mówi w ten sposób. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Tak? To są obietnice. To są Boże obietnice. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Potem mówi o Eliaszu, że on modlił się silnie i działy się wielkie rzeczy. I kończy Jakub swój list tak. Drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratował jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Niech to wie, tak? Niech wie. Więc to jest wielka rzecz, że możemy się modlić. Natomiast trochę Jan tutaj jakby czyni w pewien sposób dla nas zamieszanie, ponieważ mówi o grzechu na śmierć i o grzechu nie na śmierć. Mówi, że w przypadku takim, kiedy ktoś grzeszy na śmierć, nie mówię, aby zanosić prośbę. On nie zakazuje, ale mówi w pewien sposób, o takich już nie warto się modlić. Nie ma po co się modlić o nich. Więc cóż to jest ten grzech na śmierć? W pewien sposób Biblia mówi, że każdy grzech sprowadza śmierć. Więc skąd u Jana to rozróżnienie? Ano myślę, że takie, z tego to wynika, że kiedy Jan mówi o grzechu na śmierć, nie mówi o śmierci fizycznej czy o skutkach pierwszych grzechu, ale mówi o drugiej śmierci, o której mówi w swojej objawieniu, w Apokalipsie. Że wszyscy, którzy nie zostali zapisani w Księdze Życia, zostaną wrzuceni do Jeziora Ognistego i śmierć tam będzie wrzucona, i piekło, i diabeł. To jest jezioro, do Jeziora Ognistego, tak? To jest druga śmierć, mówi nam Jan. Więc jest rodzaj śmierci, z której nie ma odwrotu. Bo od grzechów naszych jest odwrót i może być nam przywrócone życie. I cóż jest ten grzech? Czymże jest ten grzech śmiertelny? Myślę, że powinniśmy go kojarzyć z tak zwanym grzechem niewybaczalnym, o którym mówił Jezus. A Jezus mówił tak w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, 31-32 wersecie. Dlatego mówię wam, każdy grzech i oszczerstwo mogą być ludziom wybaczone, lecz uwłaczanie duchowi jest niewybaczalne. Kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu wybaczone. Lecz kto by je wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczone ani w tym wieku, ani w nadchodzącym. Te same słowa przez Ewangelistę Marka zapisane brzmią tak, 3 rozdział 28-30 werset. Oświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim przebaczone, nawet obrażanie Boga, ilekroć by się go dopuścili. Kto by jednak obraził Ducha Świętego, nie dostąpi przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny. Powiedział to, gdyż zaczęli rozgłaszać, że jest nim duch nieczysty. Jezus wypowiedział te słowa w kontekście faryzeuszy, którzy widząc ewidentne Boże działanie w Jezusie, mówili, że to diabeł przez Jezusa wypędza demony, że to diabeł uzdrawia przez Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I to wobec tych ludzi Jezus powiedział. Oni byli faryzeuszami, byli uczonymi w piśmie, byli arcykapłanami i kapłanami. To byli ludzie, którzy mieli poznanie. Którzy mieli poznanie. A pomimo tego, widząc to, co wszyscy rozpoznawali inni, że jest ewidentne działanie Bożego Ducha, zaprzeczali temu, upierali się, że tym jest wręcz przeciwnie, diabeł, tak. Dlatego Jezus mówił, dla tych ludzi, którzy zatwardzili tak dalece swoje serce, nie ma przebaczenia. Jeśli do Hebrajczyków, czytamy w dwóch miejscach, w 6 rozdziale, od 4 wersetu fragment przeczytam. Nie da się bowiem raz oświecony, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzi do opamiętania, gdyż oni sami w sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. I w tym samym liście w 10 rozdziale 26 werset czytamy w ten sposób. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ile stroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza i przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan będzie sądził swój lud. Strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga. Te fragmenty również mówią nie o niewierzących ludziach, ale o wierzących ludziach, którzy zakosztowali Ducha Świętego, a potem w jakiś sposób odpadli. I tutaj myślę, że nawet nie chodzi o ludzi, którzy w jakiś sposób byli w kościele, później odpadli, bo się pogubili w swoim życiu i potem oni się mogą nawrócić. Mogą się nawrócić, jest dla nich nadzieja. Ale chodzi o ludzi, którzy zaprzeczają działaniu Ducha Świętego, którzy znieważają Ducha łaski. Nie przez to, że się pogubili w swoim życiu. Nie przez to, jak apostoł Paweł, który zanim poznał działanie Ducha Bożego, to prześladował chrześcijan. Sam też Piotr na przykład w swoim liście mówi o tym, że pośród ludu jednak zdarzali się fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzić zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, których wykupił. Więc Piotr też mówi o ludziach, którzy zostali najpierw wykupieni. Wierzący ludzie, którzy następnie zaczynają wprowadzać herezje. I dalej mówi o nich, cały ten drugi rozdział jest na ich temat, nie będę go czytać. Jeszcze parę wersetów. O tych ludziach Piotr od 19 wersetu mówi tak. Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem. Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcięli się od brudu świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. W ten sposób spełnia się na nich to trafne przysłowie. Pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnie po kąpieli znów w błocie widzieli. I również patrząc na kontekst listu Jana, ten list został napisany w kontekście pojawienia się wśród wierzących ludzi nauczycieli fałszywych, którzy szerzyli herezję na temat tego, że Chrystus nie jest ani człowiekiem, jedni inni, że Chrystus nie jest Bogiem. Sam Jan mówi o tym, że są ludzie, którzy byli pośród nas, ale nie okazali się być z nas i wyszli z nas i teraz są w duchu Antychrysta. Również w swoim drugim liście mówi tak, w 10 wersecie, 11. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Czy nawet tu w oryginale jest dosłownie, w ogóle się z nim nie witajcie nawet. Nawet się nie witajcie. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w złych czynach. Tak? Więc kiedy jest mowa o tym śmiertelnym grzechu, najbardziej, myślę, wiarygodnym wytłumaczeniem jest to, że chodzi tu o ludzi, którzy chociaż jako wierzący ludzie zaczynają być głosicielami złej nauki, herezji. Że to ci ludzie wchodzą w grzech na śmierć, bo wyparli się swojego władcy, zaprzeczyli działaniu Ducha Świętego i szerzą kłamstwo na jego temat. I Jan mówi, w takim przypadku, tylko w takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby. Tutaj jest też tak, w tym nowym tłumaczeniu Ligi Biblijnej są dodane słowa w nawiasie, czyli ich nie ma w tekście greckim, to jest tylko próba wyjaśnienia tego, co grecka myśl może mieć na myśli. Lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, tak? Więc mówi o pewnym uporze, że ktoś nie chce się już nawrócić. Pomimo napominań, ktoś nie chce się nawrócić, uparł się, żeby pozostać przy swoim. Przy swojej herezji na przykład, czy przy swojej nauce. Taki człowiek upiera się na śmierć. Dalej czytamy 18 werset. Jeszcze może dodam tak. W księdze Jeremiasza Bóg powiedział do Jeremiasza, żeby przestał się już modlić o ten lud. Czyli Bóg mówi, ja ciebie nie wysłucham. Ich koniec jest postanowiony. To znaczy się, że jest taka miara grzechu, gdzie Bóg mówi dosyć. Koniec. I na przykład w objawieniu również widzimy ludzi, których Bóg tak naprawdę zgładzi, którzy pomimo tego, że Bóg wykorzysta wszystkie środki dla ich nawrócenia, to czytamy o tym, że i tak będą czcić demony. I tak ci ludzie będą dalej czcić demony i srebrne bożki, te wszystkie inne bożki. Czyli, że człowiek może tak daleko zatwardzić się w grzechu, że przejdzie poza granicę, od której już nie ma odwrotu. Że zło dopełni się w tym kimś. Już nie ma żadnej szansy, nadziei na jakąkolwiek nawrócenie. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Kolejne wiemy. To będzie już czwarte. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Tak? To w odniesieniu też do tej modlitwy. Jeśli widzimy, że ktoś żyje w sposób grzeszny, nie, że ktoś upadł, że ktoś w coś się zaplątał, ale prowadzi grzeszny styl życia, to możemy podważać jego w ogóle zrodzenie z Boga. Bo w tym liście, chociażby w 3 rozdziale, 9 wersecie, Jan mówi tak, nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie, nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Potem właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Czyli jeżeli jest nas Boże Słowo, to my możemy zgrzeszyć, my możemy upaść, my możemy jakiś czas odwrócić się od Boga, taki okres słabszy mieć, tak powiedzmy. Ale ponieważ to Boże Słowo, to Boże nasienie w nas jest, ono nie da nam spokoju, tak? Jak słowo, jak prorok Izajasz mówi, że Boże Słowo nie wróci do Boga z powrotem, dopóki nie wykona swojego posłannictwa, tak? Że to Słowo w jakiś sposób drąży nas, że sumienie nas drąży. I wtedy też, kiedy ludzie inni, widząc, że ktoś odpada, modli się o takich ludzi, może oczekiwać, że Bóg wysłucha takiej odpowiedzi. Że Bóg będzie to Boże Słowo ożywiać w takim człowieku, żeby ono przywróciło go do życia. Żeby wrócił, tak? I tylko wtedy człowiek, mając coś takiego w sobie, albo wyprze się Chrystusa, albo ulegnie Chrystusowi. Albo ulegnie Chrystusowi, podda się Chrystusowi i wróci do Niego, albo się zupełnie wyprze Chrystusa, odrzuci to Boże działanie w sobie. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Wiemy tego. Także zły nie może się nas dotknąć. Dlaczego? Bo zrodzony z Boga strzeże się. Tu są dwie opcje tłumaczenia. Dlatego, że w tekstach w oryginalnych tekstach greckich napotykamy dwie wersje. Jedna mówi tak. Zrodzony Boga strzeże go, odnosząc to bardziej do Chrystusa, który jest zrodzony z Boga i strzeże tego, który wierzy w Niego. Lub inna wersja, która też jak myślę najbardziej jest prawdziwa, że zrodzony z Boga strzeże się. Ileż w piśmie mamy odniesień, Uważajcie, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odpadnięcie od Boga żywego. Zbawienie swoje z drżeniem sprawujcie, tak? Dodajcie do wiary waszej cnoty, do cnoty poznania i tak dalej, na końcu tego wszystkiego miłość, bo kto to ma i kim te cechy się pomnażają, ten nigdy nie będzie bezowocny i bezużyteczny w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak? Znajdujemy wiele takich wersetów, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, potrzebujecie wytrwałości, abyście dostąpili tego, co Bóg obiecał. Które mówią o tym, że naszym zadaniem jest strzec się, tak? Przypomnijcie Salomona, na przykład mówią 4,23. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To są wszystko wyzwania dla nas. To my mamy to robić. My mamy pilnować się, mamy się doświadczać wierzy, czy trwamy wierze. Ale też prawdą jest druga strona. Wiemy, że zrodzony z Boga strzeże nas, czyli że Chrystus jest tym, który nas strzeże. To, co mówi apostoł Jan, że owiec Chrystusowych nikt nie wyrwie mu z jego ręki. Nie ma takiej siły, tak jak mówi inny miejsce apostoł Paweł, która byłaby w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nie ma takiej siły, która byłaby to w stanie zrobić. Kiedy Jezus mówił do Piotra przed upadkiem Piotra, powiedział coś takiego, w Ewangelii Łukasza mamy to zapisane, do Piotra. Diabeł wyprosił sobie, żeby was przesiać. Tak? Czyli, że diabeł też może coś upraszać sobie. Tak jak u Hioba se wyprosił, tak Jezus mówi, że diabeł sobie też iść chodzi apostołów wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale Jezus mówi tak, ale ja błagałem za tobą, aby wiara twoja nie ustała. Błagałem za tobą, aby wiara twoja nie ustała, a ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Czyli Jezus stawił się, Jezus ustrzegł Piotra przed upadkiem, tak? I podobnie czyni w naszym życiu, bo to, co Jezus robi, oręduje za nami w niebie. Więc to jest też nasza wiedza, że zły nie może nas się dotknąć. Owszem, zły może zabić nasze ciało, tak? Zły może doprowadzić do tego, że będziemy okradzeni, zszkalowani, wszystko inne. Ale co może naszej duszy zrobić naszemu duchowi diabeł? Nic. Nie może dotknąć się zły naszego ducha, który jest zbawiony. 19 werset. Wiemy, że jesteśmy z Boga. 5 wiemy. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Więc to, co jest przesłaniem całego listu, Jan tutaj podsumowuje. W jaki sposób możemy poznać, czy jesteśmy z Boga? Ten, kto postępuje tak jak On, to postępuje sprawiedliwie. Kto kocha braci, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, ten trwa w Bogu. Tak? Więc wiemy. Potem możemy rozpoznać, że sami trwamy w Bogu, jeśli w nas są te rzeczy. Potem możemy rozpoznać dzieci Boga, dzieci diabła. I skoro wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego, to wiemy, że tak jak mówi to Jan, że Chrystus przyszedł na to, aby zniszczyć dzieła diabła. Więc zwyciężyliśmy złego. Wiemy. Wiemy, że zwyciężyliśmy złego, bo cały świat tkwi w mocy złego. Ale Bóg nas wyrwał spod działania tej mocy. My jesteśmy pod mocą Bożą, nie pod mocą diabła. Wyrwani z Królestwa Ciemności i wprowadzeni do Królestwa Światłości. Dalej czytamy. Wiemy też, 6 wiemy. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Dziś się do Efezjan, w 1 rozdziale, 8 wersecie, czytamy tak. Że Bóg wylał na nas swoją łaskę, w jaki sposób, tam czytamy. W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Także dana nam jest zdolność rozumienia, którą jest nam dana w Chrystusie. Apostoł Paweł mówi w swoim liście do Koryntian pierwszym, że głębokości Bożych nikt nie zna, jak tylko Duch Boży. A ten Duch objawia nam, wierzącym, to, co jest te wszystkie głębokości Boga, to czego oko nie widziało, czego serce do serca nie stąpiło, czego ucho nie słyszało, to Bóg objawia nam, co swojej łaskawości, czym Bóg łaskawie nas obdarzył, tak? Przez Bożego Ducha. I człowiek zmysłowy tego nie pojmuje, bo nie jest w stanie tego pojąć. Potrzebujemy tego daru rozumu, jaki jest w Chrystusie, żebyśmy mogli poznać Boga, tak? To z jednej strony mówi nam o tym, że Bóg nie jest niepoznawalny. Bóg daje się poznać. Co więcej, nawet List do Rzymian mówi o tym, że każdy człowiek, że Bóg dał nam ten jakby podstawowy rozum, że w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że wszyscy poznali Boga. Ale ponieważ nie chcieli oddać Mu czci, dlatego znikczemnieli w umysłach swoich i stali się bezrozumni i zaczęli czcić stworzenie zamiast Twórcy. Bo ich bezrozumne serce pogrążyło się w ciemności. Więc wiemy, że Chrystus dał nam rozum, byśmy mogli Go poznać. Że łaska Boża wylewa się na nas właśnie w postaci zrozumienia, że my znamy zamysł Chrystusowy. Jak to mówi apostoł Paweł, dla ludzi zmysłowych, tych, którzy nie mają tego daru, nie są w Chrystusie, to wszystko się głupstwem wydaje. Ale dla nas nie. Dla nas nie. Wiemy, że jesteśmy w prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Istnieje pewna niejednoznaczność w tym tekście, dlatego że do końca trudno powiedzieć, do kogo odnosi się słowo, że jesteśmy w prawdziwym Bogu. Czy tyczy się to Boga Ojca, czy tyczy się to Chrystusa Jezusa? A dla mnie tyczy się jednego i drugiego. I to jest najlepsze rozwiązanie. Skąd ta wątpliwość? Bo apostoł Jan w 17 rozdziale 3 wersecie swojej Ewangelii mówi tak. A to jest życie wieczne. Życie wieczne polega na tym, abyście poznali tego, który jest prawdziwym Bogiem i Syna Jego, Jezusa Chrystusa. I ten tekst Jana wskazuje nam na to, że kiedy Jan mówi, abyście poznali tego, który jest prawdziwym Bogiem, to mówi o Ojcu. Ale ponieważ wiemy, że u Jana nie można być w Ojcu bez Syna i nie można być w Synu bez Ojca. Więc tak naprawdę jest to taki werset, który możemy jednoznacznie w istocie rzeczy mieć dowód na temat boskości Chrystusa. I możemy go pokazywać ludziom. Tak, jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On. On, czyli Ojciec i Syn, którzy są jedno, są prawdziwym Bogiem i są życiem wiecznym. I tym słowem życiem wiecznym Jan niejako spina to, co zaczął w wstępie swojego listu, w drugim wersecie pierwszego rozdziału. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. Życie wieczne, tak jak mówi ten trzeci werset 17 rozdziału Jana, to jest znać Boga. Nie ma życia wiecznego poza Bogiem. Ludzie poszukują eliksiru nieśmiertelności, ale nie znajdą go poza Bogiem. Jan w ostatnich swoich słowach mówi tak. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Dlaczego właśnie w taki sposób Jan zakończył ten list? Jakimiś pozdrowieniami? Nie, ale dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. A no dlatego, tak myślę, że tak naprawdę na ziemi chodzi o to, komu oddajemy cześć. Ta gra na świecie toczy się o to, komu oddajemy cześć. Czy oddajemy ją Stwórcy, czy nie. Jeśli nie oddajemy jej Stwórcy, to ponieważ jest nas zapisane, żeby oddawać cześć, będziemy ją oddawać komukolwiek lub czemukolwiek innemu. Oddamy tą cześć komuś innemu. Oddamy ją bożyszczom. Jan w swoim liście, ponieważ napisał go głównie w odpowiedzi na pojawiające się herezje w Kościele, na zwodzicieli, którzy zaczęli szerzyć zamieszanie w Kościele, mówi: dzieci, wystrzegajcie się bożyszcze. Wystrzegajcie się tych, którzy przynoszą do was wizerunek Boga, wyobrażenie Boga, które nie jest prawdziwe. Nie jest prawdziwe. Ci, którzy twierdzili, że Chrystus to był tylko boski duch, który stąpił na pewnego człowieka, Jezusa, a później przed śmiercią znowu wrócił do nieba. Takie tego typu herezje wtedy się szerzyły, tak? I Jan daje im odpór. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy, bo tutaj toczy się walka o to. I kiedy później patrzymy na Apokalipsę, kiedy Jan mówi o tym, że cała ziemia, wszyscy na ziemi, podziwie powiodą wzrok za bestią. To jest tą bestią, antychryst, o którym tutaj mówi Jan. Że wielu antychrystów już przyszło na ten świat. I że ludzie będą oddawać cześć. Chociaż demony będą mordować ludzi. Będą mordować ludzi, będą powodować straszne cierpienia. Czytamy o tym w Apokalipsie. To ludzie i tak będą dalej czcić demony. Zobaczcie, takiego zła ludzie się będą w stanie doprowadzić. Ale chodzi właśnie o to, komu oddamy cześć. Dlatego wystrzegajcie się bożyszczy. To troszeczkę, wiecie, jak było z kultem Złotego Cielca. Bo przecież z kultem Złotego Cielca było tak, że ten lud nie chciał czcić innego Boga. Cielec miał przedstawiać Jahwę. Oni nie chcieli odwrócić się od Boga prawdziwego. Oni dalej czcili Jahwę, ale w postaci byka. I o to chodzi. Przychodzi diabeł i próbuje przedstawić inny obraz Jezusa. Innego Jezusa wymalować przed oczami ludzi. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze, że niech będzie przeklęte, kto głosi inną Ewangelię. Tak? Czy na darmo tyle wam głosiłem, wymalowywałem obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, żeby teraz to czynić na nowo? Pisze do Galacjan. O wy głupcy, nawet do nich tam wprost pojedzie, nie? Jak możecie odchodzić od prawdziwej Ewangelii do jakiejś innej? Więc pewien może w naszych tłumaczeniach to nie jest tak ostro napisane, ale w oryginale taka jest myśl. On ich tam nazywa głupcami. Więc no, nie przebierał słowa apostoł Paweł. Musieli go nieźle wkurzyć, tak? Ale był też powód ku temu. Słuchajcie, więc żyjemy w czasach, gdzie możemy widzieć dzisiaj ludzie bożyszcza wszelkiego rodzaju, idole mają się bardzo dobrze. Mają swoje tłumy wielbicieli. Konsumpcjonizm, Bóg przyjemności, Bóg wszelkiej rozwiązłości seksualnej, wszelkiego rodzaju inni idole, gdzie ludzie wielbią jakieś tam ludzi, gwiazdy sportu czy jakieś inne gwiazdy. Widzimy, że ludzie potrzebują, mają tą wewnętrzną potrzebę, żeby oddawać cześć. Ale komu my będziemy oddawać cześć? Wiecie, Jozue powiedział coś takiego do Izraelitów. Róbcie, co chcecie, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. I tego by nam było sobie życzyć, żebyśmy my mieli takie mocne postanowienie, taki wybór i wolę w naszym życiu, że bo Jan w pewien sposób też mówi o rzeczach, które się wydarzą. Ja tak patrzę jakby na pisma Jana, na wszystkie trzy te jego główne pisma z tej szerszej perspektywy. Kiedy Jan na koniec tego listu chce pokazać, słuchajcie, są rzeczy, których wiemy. Świat czy diabeł będzie chciał próbować nas zabić, będzie chciał nas potępić, prowadzić potępienie, ale my wiemy, że mamy życie wieczne. Świat będzie próbował zaćmić naszą wiarę w Boże odpowiedzi. Kiedy Jezus mówił w Ewangelii Łukasza o tym, żebyśmy nie ustawali w modlitwie. Dlaczego? Bo tam jest powiedziane tak, że wierzący będą modlić się dniem i nocą, żeby Bóg stanął w ich obronie. Dniem i nocą. To znaczy się, że będzie jakiś czas, o którym mówi nam Apokalipsa, że będzie taka ciemność, że będzie się wydawać, że nawet święci są pokonani. Że Bóg jakby daje diabłu zwyciężać świętych. Że będzie taki trudny okres, w którym się wydaje, że Bóg nie odpowiada na modlitwę. Jezus zakończył te słowa z Ewangelii Łukasza. Czy znajdę wiarę, kiedy przyjdę na ziemię? Tak. Więc kiedy przychodzi jakiś okres trudny do naszego życia, ciemności, kiedy może się nam wydawać, że czy Bóg w ogóle nas słyszy, czy Bóg ma odpowiedź na moje wołanie, to tylko właśnie to, że wiemy, że mamy pewność, Bóg Cię słyszy i Bóg ma odpowiedź na Twoje wołanie. Nawet jeśli Ty tego nie widzisz, oczami nie widzisz Bożej odpowiedzi, czy masz wątpliwości, czy Bóg Cię rzeczywiście słyszy, to przez Jego Słowo mamy tę pewność, która jest bezpieczną kotwicą dla naszej duszy. My wiemy, że jesteśmy strzeżeni przez Boga i że zły nie może nas dotknąć, tak? Chociażby się wokół nas szalał jak lew ryczący, szukając kogo pożreć, to nas nie może dotknąć, bo jesteśmy zabezpieczeni Duchem Świętym, tak? Wiemy, że jesteśmy z Boga, kiedy inni będą mogli nam próbować mówić, jesteście sekciarze, Boga nie znacie i tak dalej. My wiemy, że Chrystus przyszedł, żeby dać nam rozum. Żebyśmy w tym wszystkim nie ogłupieli. Wiecie, bo kiedy patrzymy na ten świat, o czym wspomniał chociażby dzisiaj Artur, na przykład teraz w Irlandii większość ludzi w referendum wybrała, żeby aborcję dokonywać na życzenie. Tylko podobno jeszcze Polska i Malta są krajami, gdzie nie wolno dokonywać aborcji jak się chce. Wiecie, dla mnie z perspektywy to są ludzie wariują. Im się wydaje, że oni są postępowi, że są światli, a tak naprawdę rozum postradali. Nie widzą, co robią. Jakich wyborów dokonują. Na zgubę własną. Nie widzą, brakuje im rozsądku, brakuje im rozumu, tak? I będzie tego coraz więcej. Ale my, mając rozum w Chrystusie Jezusie, bo wiecie, nas, tych, którzy są za aborcją, to się nazywa ciemnogrodem. My jesteśmy niepostępowi, no jakże to, nie? Ale to jest właśnie te bożyszcze, które stoi za tym wszystkim, które tym światem rządzi. Żebyśmy byli tymi, którzy wiedzą, że jesteśmy w prawdziwym. I tak jak mówią przypowieści Salomona. Bać się Pana, bojaźń Pańska polega na tym, żeby za wszystko nabywać rozumu. Sprzedaj wszystko, co masz i nabywaj rozumu u Boga. U Boga. Abyśmy nie stracili rozumu, ale właśnie nabrali rozumu. Także módlmy się. Jeśli ktokolwiek z nas nie wie dzisiaj, czy jest pewny tych pewności, o których to mówi Jan, to dzisiaj możemy się w tym umacniać i utwierdzać. Umacniać się i w tym się właśnie utwierdzać, że my wiemy. I nikt nas z tego stanowiska nie jest w stanie wybić, bo mamy przekonanie głębokie w sobie i mamy pewność w sobie. To nie jest jakaś tylko nadzieja, a może Bóg wysłucha. Nie, to jest pewność. To jest pewność granicząca z absolutem, bo Boże Słowo nam tak obiecuje. Powstańmy, żeby się modlić. Panie, proszę Ciebie, żeby Twoje Słowo działało w nas. Ty na to nam je dałeś. Ty jesteś tym, który znasz nasze życie. Ty jesteś też tym, który nas przygotowuje do wieczności. Tym, który przygotowuje nas do każdego dobrego dzieła. I w obliczu czasów, które są i które będą, a mogą być coraz trudniejsze dla wierzących ludzi, proszę Cię, Panie, żebyś Ty umacniał w nas przez Twoją łaskę Twoje Słowo, które jest dla nas bezpieczną kotwicą duszy. Kiedy na tym świecie będzie coraz więcej niepewności, to my możemy być pewni. Są rzeczy, których możemy być pewni, które nam zapowiedziałeś, o których nam powiedziałeś, że co jak co, ale tego możemy być pewni. Nie musimy się wahać, nie musimy się obawiać, możemy być tego absolutnie pewni. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoje Słowo to w nas umacnia i możemy być pewni tego, że mamy życie wieczne, że nas słyszysz i wysłuchujesz, że nas strzeżesz i dałeś nam rozum, abyśmy poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i jesteśmy w Tobie. A jeśli cokolwiek w nas jest jeszcze niepewnego, Ty nas to umocnij. Jeśli ktokolwiek z nas jeszcze nie wie nawet, czy tak naprawdę trwa w Bogu i jest w Chrystusie Jezusie, to Twoja Ewangelia do nas przemawia, że możemy dokonać wyboru i wybrać Jezusa. I wybrać Jezusa. Uwierzyć w Jezusa. I wyznać, że Jezus jest Panem, że Jezus jest właśnie tym obiecanym przez Ciebie Chrystusem. I uwierzyć w Ciebie z całego serca. I znaleźć się w gronie tych, którzy trwają w Tobie. I którzy są zbawieni. I którzy mogą być pewni, że również naszym udziałem jest wszystko, każda ta pewność, o której tutaj mówi Jan. Panie, działaj w nas, aby i w nas było to jozułowe wyznanie. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Niech się wokoło dzieje, co chce. Niech inni robią, co chcą, ale my będziemy służyć Tobie wraz z całymi naszymi domami. Dla Ciebie, bo ukochałeś nas ponad życie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ty za nas, my za Ciebie. Halleluja. Amen.